kimże będzie to dzieciom? Siostry i bracia, w tamtych czasach, które opisuje dzisiejsza Ewangelia, rodziło się każdego dnia wiele dzieci, ale tylko to jedno dziecko urodziło się w okolicznościach niezwykłych, które skłoniły sąsiadów i znajomych do postawienia sobie tego pytania, kim będzie to dziecko, skoro towarzyszą mu takie niezwykłe okoliczności. Jakie okoliczności? Przypomnijmy historię biblijną, której w całości nie oddaje dzisiejsza Ewangelia. Oto dwoje starszych ludzi, Zachariasz, starodestamentalny kapłan, i Elżbieta. Obydwoje mocno posunięci w latach, bardzo pragnący potomstwa, lecz bezdzietni. A w tamtej kulturze bezdzietność była odbierana jako swoiste przekleństwo, jako nieszczęście. Bardzo pragnęli mieć dziecko. Zapewne modlili się żarliwie. I kapłan Zachariasz, który pełnił obowiązki w świątyni jerozolimskiej, pewnie nieraz modlił się o potomka. I oto, gdy pełnił jedną z najważniejszych funkcji w świątyni jerozolimskiej i spełniał czynność kadzenia, ukazał mu się anioł pański, ten sam, który później Najświętszej Maryi Pannie zwiastował, że stanie się matką Syna Bożego i oznajmił, że niebawem urodzi mu się syn. Ale rzecz przedziwna, kapłan, sługa Boży, nie wierzy. Nie wierzy aniołowi, nie wierzy w znaki Boże. I mówi, po czym poznał, że mówisz prawdę? I wtedy anioł zsyła na niego karę, traci mowę i po chwili wychodzi do ludzi i wszyscy poznali, bo tylko gestami dawał znać, że nie może mówić, wszyscy poznali, że miał widzenie anioła. I rzeczywiście Elżbieta, mimo swej starości, poczęła i gdy była w 6. miesiącu, dowiaduje się o tym Maryja Panna w czasie zwiastowania od anioła i śpieszy jej na pomoc, aby pomóc jej w przygotowaniu do porodu. To jest jej krewna, być może nawet ciotka. I gdy Maryja, Matka Pana, już z poczętym w niej Słowem Bożym Jezusem, przybywa do Ain Karim, gdzie mieszka Elżbieta i Zachariasz, wtedy spotykają się te dwie niewiasty, ale spotykają się też dwaj wielcy, Jezus i jego starszy o pół roku krewny Jan. I jak słyszymy w Ewangelii Łukasza, poruszyło się dzieciątko, gdy Maryja pozdrowiła Elżbietę. Ci dwaj spotkali się w łonach swoich matek. Spotkanie tych dwóch kobiet było spotkaniem Zbawiciela ze swoim poprzednikiem. I gdy Jan urodził się i przyszedł 8. dzień od narodzenia, zgodnie z żydowskim zwyczajem, należało dziecię obrzezać i nadać mu imię, to był obrzęd włączenia go do narodu wybranego, wtedy, zgodnie z praktyką, nadawano chłopcu imię kogoś z jego przodków, ojca, dziadka czy pradziadka. Tymczasem Elżbieta żąda, aby nadano mu imię Jan. Ale właśnie, jak słyszeliśmy w Ewangelii, protestują uczestnicy tej uroczystości, mówiąc, nikogo nie ma w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Łamiesz zwyczaj. Więc pytają niemego Zachariasza, jak ma syn mieć na imię. Ten prosi tabliczkę i pisze, Jan będzie jego imię. I w tym momencie odzyskuje mowę, co wszyscy odczytali jako znak od Boga i chwali Boga, chwali Jego miłosierdzie. Jan otrzymuje imię. To imię w języku hebrajskim oznacza Bóg jest łaskawy, Bóg okazuje miłosierdzie. Johanan to właśnie oznacza to imię. I wszyscy patrzą na te przedziwne znaki i zadają sobie pytanie, kim będzie to dziecię? I rzeczywiście Jan staje się kimś wielkim. Nie wiemy, jak dalej się potoczyły jego losy dzieciństwa. Wiemy, że pojawia się nad Jordanem i w innych miejscach, kiedy ma już około 30 lat, kiedy publicznie może występować. Taki był wtedy zwyczaj. Zapewne już jego rodzice nie żyli, przecież byli w podeszłym wieku. A Jan po śmierci rodziców prowadzi życie samotnicze na pustyni. Prowadzi bardzo ascetyczny, bardzo surowy tryb życia. Żywi się tylko miodem leśnym, szarańczą. Odziewa się w skórę wielbłąda, która wprawdzie jest ciepłą, ciepłym odzieniem, ale bardzo uciążliwym dla skóry. Tak jak na przykład różnego rodzaju wełny moherowe, choć są ciepłe, to jednak drapią skórę, to tym bardziej właśnie skóra wielbłąda. To była forma jego pokuty zadawana ciału, a więc życie pokutnicze, aby w ten sposób wybłagać Boże miłosierdzie dla narodu wybranego. Jan nad Jordanem, w miejscu, gdzie według tradycji naród wybrany, wracając z niewoli egipskiej po 40 latach błąkania się po pustyni, wchodzi do ziemi obiecanej, wzywa ludzi do nawrócenia i udziela im chrztu, obmycia wodą, która ma być znakiem nawrócenia, znakiem pokuty, i głosi Królestwo Boże. Czyni to z niezwykłą mocą, do tego stopnia, że ludzie z najdalszych stron przybywają, aby słuchać Jana, aby z jego rąk przyjąć ów chrzest, który jest znakiem nawrócenia, aby przygotować się na przyjście Mesjasza. Niektórzy, patrząc na siłę oddziaływania tego dziwnego, pustynnego proroka, sądzą, że jest Mesjaszem i pytają go wprost. Nawet uczeni i faryzeusze, a więc przywódcy ludu z Jerozolimy, wysyłają posłannictwo do Jana i pytają: kto ty jesteś? Czy ty jesteś Mesjaszem? On odpowiada: nie, nie jestem Mesjaszem. To kim jesteś? Jam głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę dla Pana. Głos. Wiemy, że głos nic nie znaczy. Zwierzęta, ptaki też wydają głosy różne, nawet zardzewiałe drzwi też wydają głos, i to nic nie znaczy. Żeby głos miał sens, potrzebuje słowa. Tym słowem jest Jezus. Słowo, które stało się ciałem, słowo wcielone. On jest słowem. Ale słowo, by mogło dotrzeć do ludzkich serc, potrzebuje głosu. Co z tego, że słowo jest zapisane na kartach Pisma Świętego? Trzeba, żeby otrzymało głos, aby je odczytać, aby ludzie usłyszeli i aby z tego słuchania rodziła się wiara. Więc Jan przedstawia siebie jako głos dla słowa, jako sługa, jako ten, który zapowiada przyjście Mesjasza i przygotowuje ludzi na Jego przyjście. I kiedy pewnego dnia, gdy chrzci nad Jordanem, przybywa do Niego Jezus, Jego krewny, być może było to ich dopiero drugie spotkanie, pierwsze, gdy Maria z Elżbietą się powitały na progu domu w Ein Karim. Może to było drugie ich spotkanie nad Jordanem. Wtedy Jan rozpoznaje w Jezusie Mesjasza i mówi ludziom: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Znamy te słowa, bo ilekroć kapłan przed Komunią Świętą ukazuje nam połamaną hostię, wypowiada te same słowa. Oto Baranek Boży. To są słowa Jana Chrzciciela. Zgromadzeni wokół Niego ludzie doskonale zrozumieli te słowa, bo dla każdego Żyda były one dość czytelne. Baranek to znak paschy, to znak wyprowadzenia z niewoli egipskiej, to zapowiedź ostatecznego wyzwolenia z niewoli grzechu. Wszyscy więc zrozumieli, że Jezus jest Mesjaszem. Jan spełnił swoją misję, przygotował lud na przyjście Mesjasza, na przyjście Zbawiciela, wskazał na Niego. Był Jego głosem, który wzywa, głosem, który pozwala Słowu wydrzeć, pozwala Słowu dotrzeć do ludzkich serc. Jezus wydaje wspaniałe świadectwo o Janie Chrzcicielu. Mówi, że wprawdzie jest to najmniejszy z proroków, ale największy narodzony z niewiast. Najmniejszy, bo ostatni z wielkich starotestamentalnych proroków. Nie miał może takiej sławy jak Izajasz czy Ezechiel, ale jednocześnie okazał się wielki, bo jego misją było bezpośrednie wskazanie na Zbawiciela. Tamci prorocy żyjący wiele wieków przed Jezusem zapowiadali Jego przyjście. Jan wyraźnie Go wskazał. Był wielki w swojej postawie, bo był pokorny. Właśnie wielkość człowieka mierzy się jego pokorą. Przecież Jan mógł wykorzystać swoją pozycję dla swojej sławy, dla swojego prestiżu, być może też dla własnych korzyści, czy to materialnych, czy społecznych. Kiedy go pytano, czy ty jesteś Mesjaszem, mógł powiedzieć, tak, oczywiście, ja nim jestem, jak czyniło to wielu w tamtych czasach. Mógł wykorzystać swoją pozycję dla zrobienia kariery, a tymczasem on się wycofuje, aby dać mu pierwszeństwo Zbawicielowi. Powiedział o sobie, on ma wzrastać, a ja się mam umniejszać. Jestem niegodzien rozwiązać rzemyka u jego sandała. Był taki bowiem zwyczaj, że niewolnik w domu pana, kiedy pan wracał do domu, zdejmował mu buty. Jan nawet nie czuje się godzien być niewolnikiem samego Zbawiciela. Jak wielka jest pokora tego proroka, a jednocześnie jak wielka jest jego odwaga. Świadczy o tym inne wydarzenie znane z Ewangelii, które dramatycznie kończy jego życie. A mianowicie jego sława dociera do dworu króla Heroda II Antypasa, tego samego, który 30 lat wcześniej wymordował wszystkie dzieci w Betlejem, bojąc się, że narodził się król, narodził się jego konkurent. Wymordował także swoją rodzinę, bojąc się o utratę swojego tronu. I oto słyszy, że jest jakiś przedziwny prorok. Zaprasza go do siebie, chętnie go słucha i boi się słów, jakie ten prorok wypowiada. A Jan, będąc na dworze królewskim, widzi, co się dzieje. Oto Herod, wbrew moralnym zasadom, które także dziś obowiązują, bierze za żonę swoją bratową, żonę swego brata. Swoją legalną żonę odsyła, a bierze żonę swego brata. Jan wypomina mu publicznie, nie wolno ci trzymać u siebie żonę twego brata. Popełniasz wielkie przestępstwo, dajesz zły przykład ludowi. Życie społeczne psuje się właśnie od złych przykładów swoich przywódców. Tak ci nie wolno postępować. I Jan mówi to wprost. Ściąga na siebie gniew, złość Herodiady, która szuka sposobności, aby się na nim zemścić, aby się pozbyć tego niewygodnego proroka, który upomina się o ład moralny. Okazja się nadarza, kiedy Herod obchodzi swoje urodziny, jest wielu gości, jest dużo alkoholu, i mocno podbity król obserwuje tańczącą córkę Herodiady, kilkunastoletnią dziewczynę, zapewne piękną, i budzi się w nim pożądanie, upodobanie u tego dziewczęcia i składa jej nierozsądną, niegodną władcy obietnicę. Proś o co chcesz, nawet o połowę królestwa, a dam ci. Ta zakłopotana taką obietnicą króla dziewczyna biegnie do swej matki i pyta, o co mam prosić? I Herodiada wykorzystuje moment i mówi, proś o głowę Jana Chrzciciela, to znaczy żądaj zabicia go. I to dziewczę z radością wraca do króla i robi sobie zabawę z całej sytuacji, mówiąc, chcę, żebyś mi dał na misie głowy Jana Chrzciciela, żeby mi przyniesiono jego głowy na misie, tak jak się przynosi wyborne danie. Robi sobie żarty, robi sobie zabawę z bardzo poważnej sytuacji. Król, ponieważ dał publiczną obietnicę, zgodził się i Jan został zabity, a jego głowę przyniesiono dziewczęciu, a dziewczę przyniosło swojej matce. Ten wielki prorok, ten, który wskazuje na Mesjasza, ginie, można powiedzieć, absurdalną śmiercią. Ginie wskutek kaprysu przewrotnej złej kobiety. Ginie wskutek głupoty tego dziewczęcia. Ale to w niczym nie pomniejsza jego wielkości, jego roli, jaką odegrał w historii zbawienia. Moi drodzy, to jest właśnie ten wielki prorok. To zdziwienie ludzi, którzy patrzyli na znaki towarzyszące jego narodzeniu, potwierdziły, że Bóg go wybrał do wielkiej, ważnej misji. Jaka płynie z tego lekcja dla nas? Otóż, po pierwsze, nigdy nie wiemy, kim będzie młody człowiek, który się dopiero rodzi, który dorasta na naszych oczach. Nie wiemy, kim będzie. I rodzice mają prawo stawiać sobie pytanie, kim będzie moje dziecko. Ale to samo pytanie powinien postawić sobie młody człowiek, dziewczyna, chłopiec, może szczególnie ten, który niebawem przystąpi do bierzmowania. Powinien sobie postawić pytanie, kim ja będę, jaką rolę dla mnie przewidział Bóg w swojej historii. Czy moje życie będzie życiem, które w istotny sposób wpłynie na innych, czy będzie to życie zmarnowane? Życie spędzone tylko na rozrywce, na przyjemności? Co ja po sobie zostawię? Jaki pozostanie po mnie ślad? Jak będą mnie wspominać? A może w ogóle nie będą mnie wspominać, bo nie będzie czego wspominać? To pytanie trzeba sobie ciągle stawiać. Kim będzie to dziecko, ten młody człowiek, ta dziewczyna? Kim będę? Kim będzie? Kim będę? Kim jestem w Bożych planach? Czy ja o ten Boży plan pytam siebie? To jest pierwsza lekcja, jaka płynie z dzisiejszej uroczystości. A druga lekcja to wzór świętego Jana Chrzciciela. Wzór służenia Jezusowi, stawiania Jezusa na pierwszym miejscu. Nie siebie Jan eksponuje, ale wskazuje na Mesjasza. On ma wzrastać, ja się mam umniejszać. Jezus jest ważniejszy w moim życiu niż ja, niż moje sprawy. Tego uczymy się od naszego patrona, stawiania Jezusa na pierwszym miejscu. Jego sprawy, Jego wola, Jego królestwo jest ważniejsze niż moje plany, niż moje przewidywania, niż moje inicjatywy. I trzecia lekcja, która płynie z dzisiejszej uroczystości, to wierność Bożemu prawu, wierność dekalogowi. Jan staje w obronie prawdy, staje w obronie moralności, staje w obronie porządku życia małżeńsko-rodzinnego. Tego się od niego uczymy, aby mieć odwagę powiedzieć, tak nie wolno, nie wolno ci żyć w ten sposób. Nie wolno ci żyć w związku niesakramentalnym. Nie wolno ci pożądać żony twojego brata. Nie wolno ci pożądać innej kobiety, skoro masz własną żonę. Nie wolno ci pożądać męża innej kobiety, skoro masz własnego. Tego uczy nas postawa świętego Jana Chrzciciela. Moi drodzy, za chwilę będziemy w naszym wyznaniu wiary wyznawać również prawdę o obcowaniu świętych. Wierzę w świętych obcowanie, za chwilę powiemy. Obcowanie świętych to jedna z praw naszej wiary. Cóż to oznacza? To szczególna więź ze świętymi w tym, co dotyczy świętości. A my wszyscy jesteśmy powołani do świętości bez wyjątku. Świętość jest zadaniem każdego z nas od chwili chrztu aż po ostatnie tchnienie życia na tej ziemi. Świętość to nie jest sprawa tylko papieża, biskupów, księży, zakonnic. Świętymi mają być wszyscy. O tym przypomniał nam Sobór Watykański II przed 60 laty i o tym z mocą przypomniał Jan Paweł II. W liście Novomillenium Ineunte, wydanym w pierwszych dniach trzeciego tysiąclecia, Jan Paweł II pisze wyraźnie, że świętość to priorytetowe, to najważniejsze zadanie duszpasterskie Kościoła w trzecim tysiącleciu. Wszyscy są powołani do świętości. To znaczy do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Bo czasem świętość sobie wyobrażamy jako taką szczególną manierę, jakiś taki styl życia, który nie pasuje do naszej rzeczywistości. Nic bardziej błędnego. Jan Paweł II mówi, chrześcijanin, który by się zadowalał tylko pragnieniem bycia dobrym chrześcijaninem, nie zdaje sobie sprawy, że właśnie być dobrym chrześcijaninem oznacza dążyć do świętości. A świętość to wysoka miara, ale zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Świętość osiągamy w tych codziennych sprawach poprzez pranie, sprzątanie, gotowanie, poprzez wykonywanie swojej pracy w sposób rzetelny, uczciwy, ale w taki sposób, aby to była wysoka miara miłości Boga i bliźniego. To jest sposób na świętość. I w tym dążeniu do świętości wspierają nas święci swoim przykładem, poprzez naśladowanie ich wzoru, ich stawiania Chrystusa na pierwszym miejscu. Ale też wspierają nas swoją modlitwą, swoim orędownictwem u Boga. Jednym z takich znaków orędownictwa naszego patrona, od którego uczymy się tego stawiania Chrystusa na pierwszym miejscu, jest łaska odpustu zupełnego, jaki możemy dziś zyskać z racji uroczystości. Imię Johanan, po polsku Jan, jak wspomnieliśmy, oznacza Bóg okazuje swoje miłosierdzie. Rzeczywiście w darze odpustu zupełnego Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie. Bo odpust zupełny to darowanie nam kar, jakie zaciągamy z powodu naszych grzechów. Grzechy są nam odpuszczone w sakramencie pokuty. Grzechy przestają istnieć. Ale pozostają skutki grzechów. Te skutki pozostają w naszej pamięci, w naszej świadomości. Przecież pamiętamy, jak grzeszyliśmy. Często ta pamięć zostaje bardzo żywa i ona skłania, aby wrócić do tego grzechu, no bo grzech jest na ogół przyjemny, tylko potem ta gorycz jest niestety kłopotliwa. Są także inne skutki grzechów, chociażby skutki społeczne, skutki w naszej psychice, w naszych relacjach międzyludzkich. A przede wszystkim ta skłonność do grzechu, to są te skutki grzechu nazywane także karami doczesnymi. Bo ile czasem człowiek ma kłopotu, ile cierpienia sobie zadaje i innym przez własną głupotę, przez własny grzech. Chwila przyjemności, a potem resztę życia cierpienia, potem resztę życia kłopotów i wyrzutów sumienia z powodu zła, jakie się wyrządziło. To są te kary doczesne. To są skutki grzechów. I odpust zupełny służy temu, aby uzdrowić nasze wnętrze właśnie z tych skutków, z tego przywiązania do grzechu. Temu służy odpust zupełny. To jest właśnie wielka łaska Bożego miłosierdzia. I przypomnijmy, żeby zyskać taką łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania doczesnych kar, trzeba spełnić kilka warunków. Jeżeli zyskujemy odpust zupełny, to jednocześnie w jakimś sensie skracamy sobie cierpienia czyśćcowe, bo po śmierci każdego z nas, jeśli idziemy na zbawienie, czeka czyściec, czyli właśnie odpokutowanie tych kar doczesnych. Łaska odpustu skraca nam te cierpienia czyśćca. Więc żeby zyskać tę łaskę, trzeba po pierwsze być w stanie łaski uświęcającej. Albo skorzystać ze spowiedzi, albo wcześniej być u spowiedzi tak, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Drugi warunek odpustu zupełnego to przystąpienie do Komunii Świętej w danym dniu, kiedy możemy tę łaskę uzyskać. Trzeci warunek to mocne postanowienie niepowracania do popełnionych grzechów. Przecież nie miałoby sensu prosić o nawrócenie, prosić o łaskę uzdrowienia, a jednocześnie wracać do grzechu, do zła. Święty Piotr Apostoł sytuację chrześcijanina, który uporczywie wraca do swoich grzechów, opisuje w sposób bardzo dosadny. Ośmielę się tu przytoczyć jego słowa. Człowieka, który ponownie grzeszy, mimo że otrzymał łaskę przebaczenia, porównuje do świni umytej, która się znowu kładzie w kałuży błota i do psa, który zjadł to, co przed chwilą zwymiotował. Więc warunkiem zyskania odpustu zupełnego jest postanowienie niepowracania do popełnianych grzechów. Kolejny warunek to modlitwa według intencji, jakie Ojciec Święty na dany dzień wyznacza. Skoro czerpiemy z bogactwa darów duchowych, jakimi Kościół dysponuje, to też chcemy mieć jakiś swój udział. Chcemy jakąś cząstkę włożyć do tego skarbca. Dlatego modlimy się według intencji wskazanych przez papieża. Często jest to po prostu jedna z popularnych modlitw Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario czy Wierzę w Boga Ojca. I ostatni warunek zyskania odpustu zupełnego to ten czyn odpustowy. W tym przypadku, jakim jest uroczystość odpustowa w parafii, nawiedzenie kościoła, w którym jest uroczystość odpustowa. A więc nie wystarczy być tam gdzieś na placu kościelnym, gdzieś za bramą, gdzieś poza kościołem. To tu, w kościele zyskuje się łaskę odpustu zupełnego, a nie poza kościołem. Trzeba więc kościół nawiedzić. Kiedyś byłem w jednej z parafii, w której pracuje nasz kolega z roku święceń, który niebawem przybędzie pewnie. I byłem zaskoczony postawą ludzi. Kościół niewielki, więc msza święta właśnie latem, było bardzo ciepło, więc odbywała się na zewnątrz. A potem ludzie po mszy świętej tłumnie wchodzili do tego małego kościółka, żeby chwilę się pomodlić, żeby właśnie zyskać łaskę odpustu w kościele, a nie na placu kościele. I co ciekawe, co mnie bardzo wzruszyło, wielu z tych ludzi klękając całowało posadzkę swojego rodzinnego kościoła, dając wyraz umiłowania tego miejsca, dając wyraz czci dla miejsca świętego, jakim jest parafialny kościół. Moi drodzy, i ostatnie zdanie, które warto przypomnieć. Takich okazji do zyskiwania odpustu zupełnego mamy naprawdę dużo. Na co dzień, w ciągu roku, łaskę odpustu zupełnego możemy zyskać przez półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu, przez półgodzinne modlitewne czytanie Pisma Świętego, przez wspólnie w rodzinie lub z kimś drugim odmówiony różaniec. Tak na przykład łączymy się w różańcu z rodziną Radia Maryja przez radio. Możemy zyskać odpust zupełny za odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia, za odprawienie drogi krzyżowej w kościele przy przechodzeniu od stacji do stacji, za udział we mszy świętej prymicyjnej, we mszy świętej pierwszokomunijnej, we mszy świętej jubileuszowej małżonków czy mszy świętej jubileuszowej kapłańskiej przy okazji wizytacji biskupiej. I wiele, wiele innych jest okazji. Przeżywamy rok świętego Józefa, który ustanowił papież Franciszek. Właśnie z racji roku Józefa możemy bardzo często zyskać łaskę odpustu zupełnego. W każdą środę, która jest dedykowana świętemu Józefowi, jeżeli spełniamy wcześniej wymienione warunki, za odmówienie litanii do świętego Józefa możemy zyskać taką łaskę. Każdego 19 dnia miesiąca, aż do grudnia, kiedy kończy się rok świętego Józefa, na pamiątkę 19 marca uroczystości świętego Józefa możemy zyskać taką łaskę. I wiele innych jest takich okazji. Chcielibyśmy więc skorzystać z tego wielkiego daru, jaki Bóg nam daje przez wstawiennictwo naszego wielkiego patrona, świętego Jana Chrzciciela, w którego przykład się wpatrujemy i którego orędownictwa u Boga